Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj temat, który dotyczy większej liczby osób niż nam się wydaje. O depresji dzieci i młodzieży mówi się coraz częściej i coraz głośniej. I dobrze, bo to ważne. Ale co z depresją mężczyzn? Dlaczego wciąż się o niej milczy? Depresja wchodzi do życia po cichu, małymi krokami. Rozgaszcza się w nim, oswaja, a potem zawłaszcza wszystko. Zapraszam do wysłuchania reportażu Choroba kłamstwa w realizacji dźwiękowej Stefana Kotiuka.
Wewnętrzna pustka, brak sensu, takie bardzo silne poczucie opuszczenia i samotności. To jest jakaś ciemność, najbardziej straszna ciemność, jaką można sobie wyobrazić w koszmarze. Smutek, takie poczucie, że jestem nic nie wart, że się czujesz po prostu jak zero. Czy pozwoliłbym wam z Fabianem zagrać?
Tak.
No na razie nie, Jasiu. Wiesz co,
ale kiedy się chwilę pobawimy.
Pobawcie się i później wynegocjujemy 5 minut, tak?
5?
Tak.
10. Spoko?
7,5.
9,5. Dobra. Miałaś mnie zapiąć, mama.
Przecież sama potrafisz.
Ale ja chcę zabrać.
To jeden ja, jeden ty. Okej? Kompromis.
Ale ty zapinasz. Ale ciężko.
Czekaj, no bo musisz prosto trzymać tę nogę, tak. No, teraz spróbuj. Buziak i idziesz.
Ten ból to jeszcze jest bardzo duże napięcie. Na ten wewnętrzny ból składa się dużo różnych uczuć. Natomiast finalnie jest taki moment, że czujesz tylko ból, który cię wewnętrznie rozsadza. Wewnętrznie mam na myśli, po prostu w każdym ciele, w każdym miejscu ciała to czujesz, że zaraz wybuchniesz i że mózg twój pęknie po prostu na pół, nie? Ja miałem takie realne poczucie, że za chwilę albo oszaleję, albo... Tak zabrzmi jak z filmów fantastycznych, ale że no rozlecę się na kawałki, nie? I po prostu zniknę. I to naprawdę było realne. Ja nie widziałem jakby innej perspektywy, nie? Że albo będę leżał w szpitalu i patrzał w sufit, w kaftanie. Ja czułem, no ten ból właśnie tak czułem, tak silny, tak beznadziejny i tak jakby nieunikniony i takie poczucie, że on się w ogóle nie skończy nigdy. Tak bym pewnie pokrótce opisał ten ból, tak najbardziej po ludzku dla osób, które nie miały depresji, nie? No to jest to... Też czujesz, że nikt cię nie chce, że jesteś niepotrzebny na świecie. Grudzień to był moment, kiedy poczułem, że ponownie mam depresję. Po pierwszy raz depresję miałem taką zdiagnozowaną 10 lat temu. W ciągu 2 lat się z niej wyleczyłem za pomocą tam lekarzy i terapeutów. Natomiast w grudniu 2023 roku poczułem, że zaczynam chorować znowu. Zaczęło się u mnie tym, że miałem takie poważne problemy ze snem. To znaczy albo nie mogłem zasnąć do pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy, albo jak już zasnąłem o takiej ludzkiej godzinie typu 23, to się o drugiej, trzeciej budziłem i też 2 godziny nie mogłem spać. Więc pierwsza rzecz to była bezsenność. Druga rzecz to było narastające napięcie, takie wewnętrzne, które jest takim częstym objawem depresji u mężczyzn, czyli dużo mniej cierpliwości na przykład do bliskich. A trzecia rzecz to narastający poziom lęku. Bałem się iść do pracy, w pracy bałem się kontaktów z ludźmi, bałem się zadań, odkładałem zadania, co później generowało jeszcze większe napięcie i stres, no bo zadania raczej w pracy przybywają, a nie maleją. Idę z tym lękiem i napięciem i niewyspany do pracy, to tam muszę się bardzo mobilizować. Czyli jest zakładanie masek, pewien poziom, nie chcę powiedzieć udawania, ale zawsze w pracy jesteśmy trochę inni niż w domu. Nie? To jest po prostu no, miejsce, w którym funkcjonujemy. I to było tak energochłonne, no, że jak przychodziłem do domu, to byłem dętką. Nie? Jedyna rzecz, którą chciałem, to przyjść do domu, położyć się właśnie spać. Przespać, że tak powiem, trudy życia domowego i tego miru domowego, nie? Bo jest trójka małych dzieci, 10, 8 i 4,5, więc jest co robić.
To są z Korczaka, wiesz? Z Korczaka taki apel dziecka do rodzica. Kiedy się wypisałam tutaj, się nie dadzą zmyć.
No na przykład, ale to są dobre słowa, nie? No nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie, one po prostu są. Czyli no akceptacji tego, że dzieci się boją i że strach jest czymś, co nam w życiu towarzyszy, że nie jest... Sam w sobie nie jest, nie podlega jakiejś ocenie, nie jest destrukcyjny, a tak naprawdę jest ważnym sygnałem. Tak? Albo nie bądź niekonsekwentny, to mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie. Korczak, znana postać, pedagog. No to są mądre rzeczy. Pewnie codziennie się na nich wykładamy. Nie da się inaczej, ale z drugiej strony są codziennie jakimś drogowskazem i przypominajką o tym, żeby mieć jakiś ideał, nie? Do którego się dąży. Taka to jest właśnie tablica, to jest farba tablicowa, ale mazak był nietablicowy i zostały na stałe.
Nie, właśnie to był tablicowy ten mazak.
No jakiś taki trwały.
Może to miało zostać, nie wiem.
Została. Depresji towarzyszy taki trudny do określenia wewnętrzny ból. Po prostu boli, nie wiem, dusza, psychika, mózg, całe ciało boli później. No i są takie mechanizmy różnego rodzaju, które pomagają się znieczulić. I dla mnie praca była jednym ze znieczulaczy. Ja pochłaniając się, oddając się tej pracy coraz więcej, spędzając więcej godzin w miejscu pracy, nawet jeżeli to nie było jakoś bardzo efektywne, ja na chwilę zapominałem o bólu. Drugim znieczulaczem, którego ja używałem, to był... W tamtym akurat okresie alkohol, bo przez ostatnie 10 lat, na przykład małżeństwa, czy 11, przez 10 lat ja nie piłem alkoholu. No i przez rok spożywałem dużą ilość alkoholu. Intensywność spożywania zwiększyła się wraz ze wzrostem złego samopoczucia. Nie? Czyli im bardziej źle się czułem, tym bardziej chciałem się napić alkoholu. I to też znieczulało ten ból. To pomaga oczywiście, no bo alkohol zmienia postrzeganie rzeczywistości i wielu alkoholików, myślę, przez to wpada w nałóg. Więc miałem taki rok, gdzie to mi pomagało. Wiedziałem, że przyjdzie sobota i będzie jakaś okoliczność, nie? To będę spożywał ten alkohol. Teraz już go nie piję znowu, bo to też finalnie pogłębiło moją depresję. To nie leczy z depresji, tylko ją pogłębia. No bo jeżeli ja coraz więcej pracując i nie wiem, piję ten alkohol, mam mniej kontaktu z rzeczywistością, nie? A jak jest mniej kontaktu z rzeczywistością, to choroba się zwyczajnie rozwija. Wakacje już na zwolnieniu i podczas farmakoterapii i terapii takiej psychologicznej, no miałem na pewno z dwa takie momenty, gdzie myślałem, że coś zrobię. No i jeden był taki albo dwa, gdzie po prostu znalazłem sznurek w garażu i sobie usiadłem z tym sznurkiem i siedziałem. No i to było trudne, bo ja w tym momencie naprawdę... Znaczy, to były takie momenty, gdzie wierzysz w to, że jak znikniesz, to będzie okej z tego świata, nie? A drugi moment, że miałem tak silny ból i tak silne napięcie, no że byłem w tym garażu pewnie w innej sprawie, nie? A może nawet w tej poszedłem, już nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia. Ten ból był tak nie do wytrzymania, że zobaczyłem sznurek, to mówię, o, to jest to, nie? Tylko... No, nie, jakby nie robiłem nic z tym więcej, tak? Siedziałem, trzymałem ten sznur. Było to cholernie trudne. No, nie było mi kilka minut, a wszedłem po coś tam na chwilę, więc moja żona przyszła za chwilę. Dla niej to, myślę, było jeszcze trudniejsze niż dla mnie. To, nie wiem, to jest jakaś taka sytuacja, pewnie jedna z tragiczniejszych chwil w życiu, nie? Jakby... Że skala takiej tragedii jest kolejna taka, że już ktoś to zrobił, nie? Ale no widzenie, patrzenie na to jest naprawdę trudne. No ale dostałem od niej wsparcie, nie? Dostałem od niej wsparcie, przytulenie za rękę, wyszliśmy stamtąd. I myślę, że to było najtrudniejsze takie, no. To jest naprawdę trudne, to jest niezrozumiałe dla ludzi innych, a szczególnie dla bliskich, nie? Bo to jest żona, to jest 11 lat małżeństwa, to są i szczęście, i wiele trudów, które razem pokonaliśmy, tak? Nasze trzy dzieciaki, nie? Które gdzieś tu sobie biegały po podwórku w tym czasie. I ta sytuacja jest naprawdę jakby totalnie tragiczna, z takim happy endem, że się nic nie stało, tak? Dalej. Natomiast ten sam widok, ja parę razy próbowałem sobie tak wyobrazić, no co moja żona mogła czuć, to nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. Bo to jest... No, to jest nie do wyobrażenia, nie? Tak jak jakby depresję jestem w stanie opowiedzieć i tak dalej, i to jest trudne do opowiedzenia. Tak nie umiem sobie wyobrazić, ani nawet poczuć, co poczuła moja żona, widząc mnie tam siedzącego pod ścianą z tym sznurkiem, nie? Znaczy, szukam dobrego słowa, żeby... Strongman to złe słowo, ale takie, żeby określić jej siłę, nie? Ale to jest siłaczka, bo przez ten okres tego grudnia i tak od grudnia do czerwca to zupełnie po prostu w 100% mnie wspierała i cały dom i dzieci, więc jest mega siłaczem. To są jakieś wyżyny cierpliwości, siły, wsparcia, zrozumienia, akceptacji wszystkich możliwych rzeczy, które i czułości, które człowiek chory potrzebuje, nie? To są po prostu wyżyny i mistrzostwo świata.
Czuję się bardzo zmęczona i przestraszona. Czuję się słaba. Jak patrzę wstecz, to trochę nie dowierzam, że wyszliśmy z tego jako tako cało.
Do czego to porównać? Jakiegoś wojownika albo jakiegoś ultramaratończyka, który przebiegł jakiś gigantyczny, długi maraton i zdobył rekord świata i to go wyeksploatowało. Jest mega zmęczony, no bo to Agnieszka tak jest.
Mi przychodzi na myśl tylko z tą różnicą w porównaniu do tego sportowca, że on sam chciał tam wyjść i to była jego decyzja, a ja nie miałam wyjścia. To jest po prostu coś, co musisz zrobić i...
Czy ty chcesz... Jabłko, gruszkę?
Nie.
Czy pomarańcza?
Pomarańcza.
Jakie jeszcze są? Zaraz zobaczymy. U nas pewnie jest hit na pomarańcze. Chodź. Bardzo ci smakują, prawda?
Tak. Mama, objedziesz mi?
Chodź, ja mam całą obrać, czy chcesz?
Całą obrać.
Okej. Okay. No to chodź, tutaj do stołu. Siadaj. Ale już ładnie pachnie, co?
Tak. Poszedłem na zwolnienie i zacząłem się leczyć, no to ja też zacząłem lepiej funkcjonować. Więc się, że tak powiem, zrównoważyło to i wróciło do takiej normy, nie? Takiego funkcjonowania, gdzie no dom oparty jest na partnerstwie małżeńskim i dwie osoby są zdrowe i funkcjonują prawidłowo. No to teraz jest tak normalnie, tak bym to określił, tak? Bo nawet jak popełniałem błędy, a to jakby w ogóle jest nieuniknione w życiu, a w depresji to się zwielokrotnia, no to miałem jej wsparcie i takie zrozumienie, nie? To jest naprawdę, mam kochającą żonę i no nie wiem, no jakby trochę brakuje mi słów, no, ale jest mocarzem.
No to płaczesz. I potem podnosisz się i idziesz dalej. Modliłam się o tą siłę. Wiem, że dostałam ją od Boga i też od ludzi. Od życzliwych ludzi, których mam wokoło.
Pod koniec kwietnia byłem w tak złym stanie, że przyznałem się, no przed sobą, bo to jest pierwsza rzecz, ale też przed taką bliską mi osobą, znajomym, powiedzmy przyjacielem, no że jestem, no że się czuję paskudnie i beznadziejnie i w totalnej rozsypce. Opowiedziałem mu jakby całą historię, z czego to wynika. No i on jakby słuchając mnie, widząc mnie, no powiedział, że ten stan jest krytyczny, no i absolutnie muszę iść do lekarza, bo to nie było żadne przepowiadanie przyszłości, ale on powiedział, że jak nie zajmę się sobą, no to w taki lub inny sposób mogę umrzeć, nie? I to była na myśli na pewno taka rzecz związana z tym, że depresja to choroba śmiertelna i można po prostu popełnić samobójstwo. No ale też o takiej śmierci życiowej, no. Znamy wiele osób, które po prostu gdzieś pękło w życiu, złamało się i ich życie po prostu żyją, ale trochę wegetują. To mną wstrząsnęło. No to był taki moment, myślę, przełomowy, nie? Bo no, tego dnia postanowiłem, że pójdę do lekarza. Ta choroba w ogóle zmienia rzeczywistość, nie? Bo, nie wiem, żona mi mówi, że mnie kocha, a ja w to nie wierzę. Zupełnie, nie? Przełożony w pracy mówi, Karol, jesteś potrzebny, tak? Bo robisz dobrą robotę i jak chcesz, żebyś był zdrowy, no to w depresji słyszysz, że jesteś niepotrzebny i że on kłamie, nie? To zmienia też sposób myślenia o mnie samym, o drugim człowieku, nawet tym najbliższym, o świecie, tak? No i finalnie doprowadza do tego, że no skoro jestem taki zły i beznadziejny i do niczego się nie nadaję, jeszcze nikt mnie nie chce i nie kocha, no to po co ja mam żyć?
Ja jako ta osoba z boku patrzę z nadzieją, ale mam wciąż bardzo dużo lęku. No i muszę pilnować, żeby się nie rozkręcił, bo to jest praca dla mnie. Ja muszę pracować nad swoimi emocjami, bo można się łatwo nakręcić też, że to wróci, że będzie tak jak kiedyś. Bo były sytuacje, gdzie było lepiej, potem znowu gorzej. Już wszystko było już tylko dobrze. Nie, to jest cały czas taka codzienna praca.
Ja nie pożegnałem depresji, bo ja myślę, że ja ciągle z nią żyję w pewnym sensie, bo po pierwsze ciągle jestem w fazie leczenia. Po drugie, bardzo często muszę pokonywać jakieś swoje lęki albo stare schematy, takie mechanizmy wewnętrzne, które też miały swój udział w depresji. Natomiast no, jestem pewien, że jeżeli w ogóle przyjdzie mi taki epizod w życiu, bo może przyjdzie, może nie, może będzie spowodowany czymś innym, tak, jakimś wydarzeniem albo jakimś trudem, no to doświadczenie tego już prawie roku i tego, jak bardzo dotknąłem jakiegoś dna, jakiejś takiej, nie wiem, otchłani i głębokości i ciemności, no mnie mnóstwo nauczyło, nie?
Od zawsze właściwie moim marzeniem, celem, które sobie postawiłam jako najważniejsze, było zbudowanie dobrego domu dla naszych dzieci i dla nas. Domu, w którym będą się czuły szczęśliwe, bezpieczne, widziane, a my będziemy je wspierać.
I teraz jak na przykład się rozpędzam, a mam ostatnie takie 2-3 tygodnie bardzo intensywne, akurat się poukładało, że mam dużo różnych zajęć i sobie na przykład odpuszczam. Więc no widzę, że postępuję inaczej. Wierzę, że sam siebie nie będę wpędzał już w depresję, bo mam dużo narzędzi do tego, a jak przyjdą trudne momenty, to mądrze wybierać w życiu.
Wysłuchali Państwo mojego reportażu Choroba kłamstwa w realizacji dźwiękowej Stefana Kotiuka. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.
Manufaktura reportażu.